Chwała Jezusowi. Kochani, rzeczywiście po raz ostatni stoję na tym miejscu. Kochany pastorze, nie ośmieliłem się napominać. Jeśli kogoś Duch Święty napomniał, to jest już inna rzecz. Wielu z was mogło mnie napominać i na pewno moją intencją nie jest tutaj przyjść i stać i zgrywać kogoś, kto ma jakieś prawo do zwracania wam uwagi. Wierzę, że prawdziwą służbą kaznodziejską jest to, że Duch Święty przychodzi i Słowo Boże mówi, że to jest Jego zadanie przekonywać o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. I modlę się, by takie pomazanie mieć. Ale też Słowo Boże mówi, że Duch Święty jest naszym kim? Pocieszycielem. I ja wierzę, że On wie, w jakim stanie kto z was przyszedł na to miejsce. Jedni przyszli z potrzeby serca, radośni, niosący w sobie taką chwałę i Pan jakby pociesza was jeszcze bardziej. Inni przyszli przygnębieni, smutni, rozczarowani. Pan wam dodaje nadziei, będzie was budował. Inni przyszli może troszeczkę zapominając w pewnych sprawach i wierzę, że tu Duch Święty będzie napominał. Aczkolwiek powiem wam, że wcale nie uważam, że najlepsze nabożeństwo na napominające słowo to jest nabożeństwo czwartkowe czy środowe, jak mnie patrzeć, ponieważ w środy i w czwartki to elita przychodzi. Wy jesteście elitą. W niedzielę to przychodzą wszyscy, bo jest niedziela i tak zwani niedzielni chrześcijanie, którzy podobnie idą przez życie jak niedzielni kierowcy przez autostradę. I myślę, że tam czasami by było trzeba więcej napominać czwartkowców, czy środowców, czy jakby ich jeszcze nie nazywać, mniej. Ale niech Pan czyni swoje, amen. Wiecie, ludzie nas widzą takimi, jakimi jesteśmy. Kiedyś modliłem się i potem, kiedy dzieliłem się z braćmi, powiedziałem im, że jedną z najbardziej odważnych modlitw, jakimi człowiek może się modlić, to jest prosić Boga, aby pokazał mi mnie takiego, jak On sam mnie widzi. Nie jak ludzie mnie widzą, ale jak On mnie widzi. Ponieważ czasami pomimo naszych słów, ludzie też mogą widzieć, że nasze chrześcijaństwo, czy my sami, wcale nie jesteśmy tym, za kogo się podajemy. I trochę o tym chciałbym dzisiaj powiedzieć, co czyni nasze życie naszym bliźnim w czasie tego mojego ostatniego nauczania. Powiem wam taki ciekawy na przykład, taką przygodę z mojego życia. Pewnego razu odwiedziłem znajomego, który miał biznes taki, czy pracował jako kierowca takiej tej długiej limuzyny. Wiecie, jakie są te limuzyny? Taka długa, długa, biała limuzyna, jak dwa albo trzy samochody. No i na drugi dzień rano miał mnie zawieźć na lotnisko. I chcąc mnie zrobić przyjemność, mówi, zawiozę cię na lotnisko taką limuzyną. Ja zadowolony, że no taką limuzyną pojadę na lotnisko. Siadłem sobie z tyłu tej limuzyny. On tam z przodu włączył ten interkom i jedziemy. I słuchajcie, jak nigdy się ta limuzyna nie psuła, tak wtedy wysiadł silnik, zgasła. On właściwie na luzie z rozpędu jeszcze zdążył zjechać z highwayu, z tej autostrady i zatrzymał się pod hotelem. A tu czas leci, bo samolot przecież na lotnisko jadę, więc pobiegliśmy tam do tej recepcji i on mówi tej pani, że wiezie człowieka na lotnisko i trzeba. Ona mówi, to już, żeby wezwać taksówkę. Ona mówi, oczywiście nie ma problemu i zadzwoniła i po jakimś czasie patrzę, druga taka limuzyna się wtacza. Ponieważ myśmy jej zapomnieli powiedzieć, że ja naprawdę bym był zadowolony ze zwykłej taksówki. Ona zobaczyła, facet jeździ takimi, no to... To był mój kolega, a tu przyjechała prawdziwa. I pamiętam, wtedy mnie $100 kosztowało to. Siadłem wygodnie i pomyślałem, jak już płacę, to chociaż jadę. Właściwie nie mnie, a jego, bo on zapłacił. Jakby na to nie patrzeć, widzicie, po prostu nie przyszło nam do głowy, żeby tej pani powiedzieć, że to tylko po znajomości była, a tak naprawdę ja nie jestem nikim takim, kto wymaga 14-metrowej limuzyny. Tak jak nas ludzie widzą, tak też wobec nas się zachowują. Ja widzę, że często na drodze na przykład, w domu, w sklepie ludzie oceniają siebie i to, jak nasze zachowanie wygląda, to składa o nas świadectwo. I chciałbym dzisiaj przeczytać pewne słowa, które powiedział Pan Jezus. Otwórzcie wasze Biblię, jeśli chcecie, jeśli nie, to posłuchajcie uważnie. Mateusz 18 rozdział od 6 do 11 wersetu. Jeśli zaś ktoś zgorszyłby jednego z tych najmniejszych, którzy wierzą we mnie. Mateusz 18, 6, 11 dla tych, co szukają. Jeśli zaś ktoś zgorszyłby jednego z tych najmniejszych, którzy wierzą we mnie, byłoby lepiej dla niego, aby zawieszono mu u szyi kamień młyński i wrzucono go w morską głębinę. Biada światu z powodu zgorszeń. Zgorszenia wprawdzie muszą przyjść, ale biada człowiekowi, przez którego przychodzi zgorszenie. Jeśli twoja ręka lub noga prowadzi cię do grzechu, odetnij ją i odrzuć od ciebie. Lepiej jest dla ciebie, abyś zyskał życie, będąc ułomnym lub kulawym, niż abyś, mając obie ręce i nogi, został wrzucony w ogień wieczny. A jeśli twoje oko prowadzi cię do grzechu, wyłubie i odrzuć od ciebie. Lepiej jest dla ciebie, abyś z jednym okiem zyskał życie, niż mając dwoje oczu, został wrzucony w ogień gehenny. Pamiętajcie, abyście nie gardzili żadnym z tych najmniejszych. Mówię wam bowiem, że ich aniołowie w niebie nieustannie oglądają oblicze mojego Ojca, który jest w niebie. Syn Człowieczy przyszedł przecież, by ratować to, co zginęło. Biada światu z powodu zgorszeń, mówi Jezus. Czy to, co w tym fragmencie Słowa Bożego widzimy najpierw, to jest zakaz zgorszenia. I ja myślę, że nie do końca to było Bożą intencją, abyśmy to najpierw zobaczyli. Wierzę, że to, co powinniśmy najpierw jakby przyjąć do naszego serca, do naszej świadomości, to nie tyle to, że jest to fragment o zakazie gorszenia, jak jest to fragment o tym, że Bóg troszczy się o to, co małe, słabe, bezbronne, i tego właśnie chce nas nauczyć. I nie patrząc na dramat teraz, bez żadnego rozstrząsania tego, co czeka tych, którzy tego nie czynią, ja chciałbym, byśmy mogli jako Kościół dzisiaj zobaczyć, co my możemy zrobić, aby nasze świadectwo przypadkiem kogoś nie zgorszyło. Bo wiemy, że mamy głosić Pana Jezusa, wiemy, że mamy być świadectwem, ale co powinniśmy zrobić, aby nasze postępowanie nie zgorszyło kogoś z tych maleńkich. Czyniąc coś małym i słabym, czynimy to Chrystusowi. I w ten sposób nasza postawa pokazuje, w jaki sposób kochamy Pana Jezusa. W jaki sposób kochamy Boga. To jest to, jak odnosimy się do tych, którzy nic nie mogą dla nas zrobić. Małych. Bo wiadomo, że jak ktoś może dla nas dużo zrobić, tam nie trzeba się wiele starać i tak go będziemy szanować. Widzicie, świat ma swój styl postępowania wobec takich ludzi. Świat postępuje z nich sobie daną naturą, czyli wyniszczając ich, krzywdząc ich, poniewierając z nimi, nie szanując ich. I wszędzie to widać, na drodze, na ulicy, w sklepach, w wielu miejscach, może w Kanadzie mniej, w innych krajach więcej, że świat pomiata tym, co słabe, małe, bezbronne. I Kościół dostaje dzisiaj od Pana Jezusa lekcję, jak jeszcze bardziej może się odróżnić od świata, ponieważ Kościół ma się różnić od świata. I teraz pytanie, kogo nie wolno nam gorszyć? Jest napisane, by nasze życie niesiało zgorszenia. Ale kogo nie wolno nam gorszyć? I w ogóle co to znaczy gorszyć? Kiedyś dość zabawną definicję gorszenia podał jeden z moich znajomych. Mówi do mnie tak, gorszyć, mówi, to znaczy, że ktoś był lepszy i stał się gorszy. Nie do końca o to tu chodzi. Może czasami tak, ale nie do końca o to chodzi. Kogo więc nie wolno nam gorszyć? Widzicie, tutaj jest użyte takie słowo z greki, które brzmi mikros. To jest ten, kogo nie wolno nam gorszyć. I słowo to oznacza małego, sama nazwa mikros, prawda? Oznacza małego, ale małego wzrostem, małego z wyglądu, małego w liczbie, małego w godności, małego w szacunku. Nie tylko po prostu malutkie dziecko. Kogoś w taki sposób małego to oznacza to słowo. A więc to słowo może oznaczać dziecko, dorosłego, ale Biblia nam mówi, jak go definiuje dokładniej, najmniejszych, że nie wolno nam gorszyć, którzy wierzą we mnie. Czyli kogoś, kto uwierzył w Pana, a nasze postępowanie sprawi, że ta osoba zwątpi. Mówimy o wierze w Pana Jezusa i ludziach potrzebujących opieki, a nie wykorzystania. W każdym zborze są tacy ludzie, którzy potrzebują opieki. Widzicie, gdy nasze, może nawet małe dziecko, nasze małe dzieci, gdy nasz znajomy, sąsiad, ktokolwiek uwierzy w to, co mówimy o Jezusie, lecz potem okaże się, że jesteśmy dla Niego sidłem z powodu tego, co Mu pokażemy, to Biblia mówi, że biada nam. I gdyby to nie był nasz problem, gdyby to nie groziło uczniom Pana Jezusa, to On by tego nie nauczał. Wiecie, Biblia, zobaczcie na listy apostoła Pawła, tam są różne ważne, moralne nauki dla Kościoła, tak jest? Biblia nie jest napisana, na przykład list świętego Pawła do baru piwnego w Koryncie. Nie, to jest list Pawła do Kościoła w Koryncie. To jest do wierzących. To nie jest do kogoś, kto lekceważy to, co mówi Bóg. To jest do Kościoła. I podobnie tutaj Pan Jezus nas naucza, że, wiecie, gdyby to nie był nasz problem, gdyby to Kościołowi nie groziło, Jezus by tego swoim uczniom nie mówił. Czasami Kościół musi się pozbyć pewnych nawet członków, bo lepiej, żeby bez nich działał jako błogosławiony, niż z nimi jako ten, który szerzy zgorszenie. Ja teraz nie mówię o tym, że ludzie na świecie mogą nie przyjąć głoszonej przez nas Ewangelii, ale wtedy, kiedy zrani ich nasze oszustwo, nasza nieuczciwość, nasza lekkomyślność jako chrześcijan. Faryzeusze przecież też gorszyli się Jezusem, ale to było inny rodzaj zgorszenia, o nim nie będę teraz mówił. A więc co znaczy gorszyć? A więc wiemy, że tutaj jest użyte słowo mikros, to już powiedziałem, mały z wyglądu, w liczbie, w godności, w szacunku, czyli to może być bezdomny albo małe dziecko, ale co to znaczy gorszyć teraz biblijnie? Wiecie, czasami greckie słowa są niesamowicie pomocne. I tutaj jak wam powiem, jak to brzmi w Grece, od razu złapiecie, co to znaczy gorszyć. Od razu klik światło się zaświeca. Każdy z was akurat to greckie słowo zna. Wiecie, jak brzmi w grecku gorszyć kogoś? Skandalizo. Macie to, nie? Co się robi, żeby ośmieszyć jakiegoś polityka? Robi się mu skandal. Co się robi, żeby partię ośmieszyć, żeby kogoś ośmieszyć? Robi się mu skandal i w ten sposób ta partia gorszy kogoś. Ludzie mówią, a myśmy myśleli, że oni to są tacy. A myśmy myśleli, że jak on wygra wybory, to będzie benzyna za darmo i nie trzeba będzie płacić podatków. A tu jeszcze większe. Gdzie? To jest zgorszenie. Zgorszenie, dokładniej, głębiej, znaczy kłaść kłody pod nogi i wywracać kogoś, kto jest słaby, kto nie widzi, idąc w swojej wierze. Ludzie myśleli. Ilu maleńkich myślało, że Jezus ich kocha. I Jezus ich kocha. Oni myśleli, że Jezus ich kocha. Oni wierzyli, że Kościół jednak jest. A tutaj skandal. Okazuje się, że ktoś z wierzących bardziej lubi po swojemu, niż według tego, jak chce Kościół. Gdzie zgorszenie, coś wam powiem ważnego o zgorszeniu. Jeszcze. Nigdy nie gorszą się ludzie silni duchowo. Mocny duchowo człowiek się nie gorszy. Zgorszenie jest domeną słabych. Zawsze tylko domeną słabych. Mocny człowiek się nie zgorszy, on się zasmuci. Jemu będzie przykro, zacznie się modlić, będzie starał się zmienić coś, ale zgorszenie takie, że zobaczy i upadł i leży, to jest typowe dla słabych. Ja pamiętam, jak byłem kapelanem więziennym i chodziliśmy po celach. Czasami policjant nas prowadził korytarzem do niektórych więźniów, którzy byli zamknięci w celach. otwierał celę, tam gdzie była prośba na piśmie, żeby odwiedzić. I pyta się, kiedy mam wrócić? Myśmy mówili, za 3 godziny. Mówi, będę za 3 godziny. Bywało, że zapomniał, przyszedł za 4. I wchodziło się do tej celi. I był z nami jeden ksiądz luterański. I on nie chciał chodzić. Bo on mówi, tam są, wybaczcie za wyrażenie, gołe baby w tych celach wszędzie. Bo tam, wiecie, oni zamiast tapet mieli wszędzie te takie panie. I pamiętam, jak nasz pierwszy pastor mówił do niego, to co ty za światło Ewangelii nosisz, jak diabłu wystarczy tą gołą babką, bo machać i ty już leżysz nieżywy prawie. To coś z ciebie w więzieniu. I widzicie, ja pamiętam, jak myśmy raz w jednej takiej celi przyszedłem, ja często o tym wspominam, może nawet się powtarzam, może już mówiłem o tym, i dałem Biblię jednemu z więźniów. Słuchajcie, i czyta sobie tą Biblię, takie te gedeonitki małe. I 2 tygodnie później znowu od niego podanie, żeby do niego do celi pójść. Idziemy tam do niego do celi, strażnik otwiera, my wchodzimy, oni tam 4 siedzą w tej celi małej, ani jednego pornograficznego zdjęcia. I myślę, ja się go pytam, a gdzie ty tapetę masz, chłopie? A on mówi, widzisz, pastorze, mówi, ta książka, coś ci mi dali, nie mogłem czytać, jak to tam wisiało. Myśmy mu nic nie mówili. Ja uważam, że Ewangelii się nie zaczyna od przebierania ludziom ubrań, zmieniania im fryzury, ściągania im pornografii ze ścian. Ewangelia się zaczyna od tego, że Baranek Boży położył za twoje grzechy swoje życie, a ty możesz pójść w Jego ślady i zmienić swoje życie. Jeśli człowiek pokocha Jezusa, zostawi dla Niego wszystko. Jak nie pokocha Jezusa, to daremne nasze wojowanie. Czy dlatego na przykład my jako Kościół nigdy się nie zgadzamy na branie, na popieranie jakichś akcji przeciwko alkoholikom, przeciwko homoseksualistom, przeciwko aborcji, ponieważ nie dlatego, że popieram alkoholików, homoseksualistów albo aborcję, ale ponieważ wierzę, że zadaniem Kościoła jest zwiastowanie Ewangelii, mówienie ludziom, że mogą się na nowo narodzić, a jak się ktoś na nowo narodzi, to mu zniknie problem z aborcją, z alkoholizmem i z homoseksualizmem. Wierzę, że do tego jest Kościół. I Kościół dostaje od Pana tutaj przykazanie teraz, że nie możemy, my jako ludzie Pana Jezusa dostajemy przykazanie, że nie możemy oddawać na pastwę małych dużemu przeciwnikowi. Nie wolno nam ich gorszyć. Zobaczcie nawet choćby na zwierzęta, co dopiero o Kościele mówić. Popatrzcie na zwierzęta. Kiedyś u mojego znajomego w Teksasie, do którego zresztą często tu przyjeżdżałem, stąd się zaczęła właściwie moja przygoda z Ameryką. On ma takiego wielkiego traka i raz wjeżdża ten trak do niego, wjeżdżamy tam na farmę, wiecie, gdzie oni mają te garaże takie, gdzie te traki wchodzą, a przed samochodem takie maleństwo skacze, ptak, pi, 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 pi. I on tak stoi i mówi, co ten ptak się nie odsunie? I zatrzymał się, zaciągnął hamulce, wyszedł z tego traka wielkiego, słuchajcie, na kamieniach 6 jajeczek leży. I to maleństwo skacze, wiecie, opona taka potężna, gigantyczny ten samochód, a to skacze, pip, 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 pip. I pomyślałem sobie, zobaczcie, nawet zwierzęta bronią tego, co małe. A co z tymi maluszkami, maleńkimi ludźmi, którzy może nie wiekiem, nie wzrostem, ale stażem wiary są pośród nas mali? Nasze zadanie jest ich osłaniać, bronić, być dobrym świadectwem dla nich, aby poczuli, że się znaleźli gdzieś indziej niż świat, że Kościół jest czymś wspanialszym niż wszystko, co do tej pory mieli. Amen? Wiecie, pamiętam, jak ten mój znajomy, żeby wam skończyć historię, bo na pewno by mnie potem pytali, co z tym ptakiem, to od razu skończę, cofnął tego traka i tak przeszedł, że tego gniazda nie rozjechał, słuchajcie. I do dzisiaj na moim komputerze mam najpierw zdjęcie z tymi jajeczkami, a parę dni później już z takimi malutkimi pisklaczkami, jak ona poszła. I nawet zwierzęta, zobaczcie, bronią, opiekują się swoim małym, swoim jajkiem, kryje, podrzuca, broni, maskuje, opiekuje się, ryzykując życie, robiąc wszystko, żeby pomóc temu, co małe. I podobnie Pan Jezus mówi, że nasze zadanie jest, nie wolno nam skandalizo, nie wolno nam gorszyć, czyli zrobić skandalu w życiu takiego kogoś małego, słabego. Zadaniem Kościoła jest go chronić. To nie jest bootcamp dla komandosów, gdzie się wyklucza słabych. To jest Kościół, gdzie się ich trenuje, naucza, chroni, aby wzrastali w pełni Chrystusa i pewnego dnia przyszli z pomocą Tobie. Pan Jezus podejmuje tę lekcję, bo jest ważna. Może na Twoje i moje życie sprowadzić albo Boży gniew, albo Boże błogosławieństwo. Widzisz, jest poniewierany, poniżony człowiek. Mały i nikomu niepotrzebny, stałeś się zły i zgorzkniały. I to dotyczy tak małych dzieci, jak i małych dorosłych. Pamiętam kiedyś taką dramatyczną sytuację też, akurat z Atlanty. Jak pastor pojechał do jednej rodziny i tam taka mała dziewczynka, już nie pamiętam, 4, 5, góra 6 lat miała, próbowała z nożem na babcię poszła. Okazało się, że temu dziecku przyznano tą babcię jako opiekunkę po tym, kiedy kochanek jej matki molestował ją seksualnie. To maleństwo nie wierzyło w żadną miłość u dorosłych. Dla niej dorośli to byli wrogowie. Ktoś zniszczył wszystko, w co dziecko wierzy, wszystko, do czego lgnie. I podobnie Pan Jezus patrzy na tych, którzy są mali w Kościele. Kościół w nauce Pana Jezusa nie może mieć w tym udziału. To nie jest, wiecie, nasz jakiś wybór, że ja będę od dziś tolerował słabych. Jeżeli Ty nie będziesz tolerował słabych, Bóg nie będzie tolerował Ciebie. To dziś pamiętam, jak jeden z misjonarzy głosił świadectwo i mówił, że Bóg kazał mu objąć i błogosławić trędowatego. On mówi, Panie, nigdy w życiu nie podejdę, nie obejmę i nie będę przytulał do siebie trędowatego, bo on śmierdzi, jest brudny, zarobiały i jeszcze się zarażę. I wtedy on, pamiętam, na świadectwie powiedział, że Duch Święty mu powiedział tak, Ty nawet nie wiesz, jak ja Ciebie widziałem, kiedy Cię znalazłem w świecie. Jeżeli Ty go nie podejdziesz i nie obejmiesz, nie pobłogosławisz, ja nie obejmę i nie pobłogosławię Ciebie. Kim nam się wydaje, że jesteśmy? Dlaczego czasami myślimy, że jesteśmy gigantami? Czemu myślisz, że jesteś taki silny duchowy, że nic cię nie zwali? Coś wam powiem, wszyscy jesteśmy w łasce Bożej zdani, wiecie o tym? To On nas trzyma. To nie dlatego tu jesteś, siedzisz, żyjesz, chodzisz, ponieważ taki dobry, taki mocny jesteś, ale dlatego, że Boża łaska działa. I wiecie, to też jest jedna z tych nauk, gdzie jeśli dobrze czytam, to, co naucza Pan Jezus, nie widzę tutaj zachęty do łatwej pokuty, ale widzę radykalne, bolesne zmienianie naszego charakteru. Widzę młyński kamień i Boży gniew. Widzę, o jak poważnej sprawie dzisiaj mówię. Co to jest ten młyński kamień? Widzicie, kamień młyński ciągnął i obracał w tamtych czasach, to jest to, co widzieli współcześni Jezusowi ludzie, kiedy o tym mówił, kamień młyński ciągnął, obracał osioł. Tutaj ten kamień młyński ma być tym, co ciągnie w głębie kogoś, kto nie uwierzył w nauczanie Pana Jezusa. I teraz posłuchajcie mi uważnie, zobaczcie pewną ciekawą rzecz w tym nauczaniu. Zobaczcie, Bóg odrzuca nasz grzech w głębinę, tak? Tak Słowo Boże mówi, że głęboko nasz grzech zostaje odrzucony w głębinę, by już nigdy nie wracał i nie czynił okazji. I zobaczcie, dokładnie w to samo miejsce, gdzie jest odrzucony w głębinę grzech, Jezus odrzuca gorszycieli, ludzi, którzy niszczą Kościół, którzy niszczą ciało Chrystusa. Bożą intencją jest, aby nie mieli okazji wrócić i tego powtórzyć. Albo będzie tonął nasz grzech, albo my. Zawsze tak jest. Jeśli człowiek żyje w grzechu, to albo człowiek odrzuci grzech, albo grzech zacznie nim rzucać. Albo człowiek wyzna grzech, albo grzech go obnaży na oczach wszystkich. Albo ty utoniesz, albo twój grzech. I Pan Jezus, zobaczcie, wtedy mówił do Żydów. Co to znaczyło, że mówił do Żydów? Widzicie, dla nich śmierć, dla Żyda śmierć bez pogrzebu, zjedzenie przez ryby, to była oznaka takiej kary, hańby. Taką śmiercią żaden pobożny Żyd nie chciał umrzeć, zjedzony przez ryby, bez pogrzebu. Nie tak chciał odchodzić Żyd, który kochał Boga. Zobaczcie na Jonasza. Jonasz to zrozumiał, ponieważ jak nikt zgardził maluczkimi w Niniwie. Pomyślał sobie, a co ja będę tam do tych pogan w Niniwie szedł? Dobrze im, tak niech im sąd na głowę spadnie. I w ten sposób to zmienia jego życie. Stał się pierwszym przypadkiem modlitwy w rybie. Prekursorem nowego rodzaju modlitwy w rybie. I pociągnął za sobą kataklizm zamiast błogosławieństwa. Twoje i moje życie. Jesteśmy powołani, aby ludzie w Toronto czy skądkolwiek jesteś. Ja jestem powołany, aby ludzie w Chełmie zobaczyli miłość Pana Jezusa. Jestem powołany, by być radykalny wobec siebie i miłosierny wobec grzeszników, stanowczy wobec braci i sióstr. Jezus jak prorok Starego Testamentu woła tutaj: biada światu z powodu zgorszeń. I Jezus wie i nie łudzi się, On przecież wie wszystko. Jezus nie łudzi się, że świat przestanie gorszyć ludzi. Nie, świat nie przestanie, On taki jest i będzie to robił dalej. Ale wierzę, że On mówi do nas, bo zaraz potem dodaje. On mówi, zgorszenia wprawdzie muszą przyjść, ale biada człowiekowi, przez którego przychodzą. To jest lekcja dla nas. Świat się tym nie przejmuje, ale my powinniśmy. Jaka jest tutaj nasza nauka na dziś? No dobrze, przyszliście i zapytacie, bracie, jechaliśmy tutaj plus minus 20 mil, albo może więcej. Czego chcesz nas dziś nauczyć? Co chcesz, aby Pan położył w naszym sercu? Jaka jest nauka na dziś? Nauka na dziś brzmi tak, temat na dziś duchowy. Jeśli z naszego powodu jakiś prosty, mały człowiek traci swą szczerość i ufność, to popełniliśmy błąd i czas go naprawić. Amen. To jest to, co jak brzmi. Grzech jest buntem przeciwko Bogu, wiemy o tym. I on wyraźnie naucza nas, że nie tak ma wyglądać nasze życie. Gdzie zgorszenie jest czymś, czego sam diabeł nie może zrobić. Po raz kolejny to mówię. Potrzebni mu są ludzie. On jest kłamcą. Diabeł jest kłamcą i musi mieć kogoś, w kim może złożyć swoje kłamstwo. Pamiętam, widziałem kiedyś film i ten film chyba nawet właśnie mówił o Brazylii albo o Wenezueli, nie pamiętam. Pokazywali rzekę i w tej rzece takiego owada, już nie wiem, to taka ni to osa, ni to taki pająk, który mieszkał na brzegu rzeki i kiedy przechodziła na przykład mysz się napić albo jakieś małe zwierzę, to mu rzucało się i wbijało żądło pod skórę i składało pod skórą jaja. I zostawiało to. Te jaja się rozwijały i od środka żywcem zjadały tego żywiciela, aż on zdychał, umierał. One się w nim rozwijały. Pomyślałem sobie, dokładnie w taki sam sposób działa diabeł. Jest mu potrzebny ktoś, kto będzie żywił jego niecne plany. Ktoś, kogo on wykorzysta, wyciśnie jak cytrynę, a potem wyrzuci do kosza. Złoży w nim swoje jajo. Znam wielu ludzi, których tak ukąsił. Którzy żyli jakąś diabelską myślą. Historia ich zna wielu i nasze życie ich zna wielu. Jeśli nie chcemy być odbiorcami tego biada, pomyślmy. My jesteśmy powołani, bracia i siostry, aby z naszego powodu ludzie przychodzili do poznania Pana Jezusa i Kościoła, a nie żeby z Niego odchodzili. Zawsze mnie dziwią tacy ludzie, którzy robią podziały w Kościele. Czy ciekawa jest rzecz czasami? Ktoś gdzieś... I gdzie bym nie rozmawiał, to jest taki sam scenariusz. Ktoś gdzieś coś tam złapał, jakąś mądrość? Przychodzi syn do kościoła i mówi, mam, teraz to ja, pastorze, mam, co czy ty nie masz? I zamiast się podzielić tym, co ma, to odchodzi, sam sobie zabiera to, co ma. No to po co on takiego ma? Przecież jak tego nie miał, to chodził, a teraz jak ma, to już nie może. Jeżeli masz coś tak cennego, to się nie odchodzi. Ale wracam do nauczania o zgorszeniu. O tym, że Pan Jezus chce nas widzieć. Zobaczcie, jeżeli Jezus nie chce zgorszenia, znaczy, że nas naucza, abyśmy byli tymi, którzy niosą błogosławieństwo. Powiem w ten sposób. Ciekawe, co na to odpowiecie. Mnie to dało do myślenia. Zobaczcie. Jeżeli nie ma dla Boga niczego wspanialszego i nie ma miłości większej, niż położyć swoje życie za przyjaciół swoich. Zgadzacie się? Jest tak? Czy nie? To czy może być dla Boga coś bardziej odpychającego, niż kłaść ich życie dla swojej wygody? Jeżeli Bogu się podoba, gdy kładę moje życie za moich bliźnich, to myślę, że Mu się musi bardzo nie podobać, kiedy ich życie poświęcam dla swoich zysków. Wierzę, że egoizm to jest bałwochwalstwo. Wierzę, że egoizm jest bałwochwalstwem. Jest połączony z pychą i niszczy ludzi i Bóg się temu sprzeciwia. Egoizm jest pieczęcią tego świata, oznaczającą ludzi tego świata. Ludzie egoistyczni nie należą do Jezusa. I o ile można traktować to wyłupywanie oka, o którym tu Jezus mówi, czy obcinanie ręki jako metaforę, to Boży gniew jest tutaj realny. Chociaż jak niektórzy sądzą, to wyłupywanie oka czy obcinanie ręki gorszącej bardziej dotyczy Kościoła jako duchowego ciała niż człowieka, ponieważ wyłupienie sobie oka nie za bardzo by się zgadzało z całością, ale nie mam mądrości, aby na ten temat nauczać. Widzicie, kiedy uczymy się nieść nasz krzyż, wtedy nie boimy się uszkodzić naszego wspaniałego ja. Co znaczy nieść krzyż? Widzicie, kiedy śpiewamy o krzyżu, to jest jeszcze wszystko w porządku, ale co znaczy nieść go? Nieść krzyż to znaczy umierać dla swoich racji. Dawno temu, kiedy ludzie byli skazywani na karę śmierci krzyżowej, to nie mówili do żony i znajomych, że wrócę jutro. Nie wracali już nigdy. Postanowiłem pójść za Jezusem. Nie wrócę już. Nie wrócę już. Postanowiłem pójść za Jezusem i zmieniać swoje życie. I to jest to Boże wołanie, że nie ma zbyt wielkiej ofiary, aby być dobrym świadectwem. To jest Boża nauka, że straszną rzeczą jest być powodem ludzkiej niewiary i upadku. Słyszałem kiedyś szokujące zdanie. Pewien naukowiec je powiedział, wierzący teolog, że nie widziałem, powiada, aby ludzi pozbawił wiary jakikolwiek ateista, używając nawet bardzo mądrych argumentów. Lecz widziałem, jak czynili to religijni współwyznawcy. Usłyszeliście mnie? Ludzi nie pozbawi wiary żadna ateistyczna gazeta. Żadne muzeum Darwina nie pozbawi ich wiary. Żaden Dawkins, pisząc o urojonym Bogu, nie pozbawi ich wiary. Żaden Deniken nie pozbawi ich wiary, pisząc swoje dzieła o kosmitach, którzy założyli świat. Wiary pozbawić może współwyznawca, który najpierw mówi, że Jezus jest miłością, a potem go przedstawia jak nienawiść. To jest to, co pozbawia wiary. To jest to, co powoduje łzy. Widzicie, bezwartościowa religia, powoli zbliżam się do końca, bezwartościowa religia nadaje się tylko do śmietnika i tutaj Jezus teraz nam pokazuje coś bardzo ciekawego, jeśli chodzi o duchowe rzeczy, które oni rozumieli w Izraelu. Zobaczcie, słowa tutaj są powiedziane takie, że coś takiego jest godne, aby zostało wrzucone w ogień gehenny, tak? No ale co to jest ten ogień gehenny? Powiem wam, co to jest. Gehenna to jest takie słowo z języka hebrajskiego. Od słowa Gehinom. Inaczej Dolina Hinom. Dawniej była to dolina, która wyznaczała granice Jerozolimy. Wiecie, takie wysypisko śmieci. Tam się wrzucało śmieci, zdechłego osła, wszystko co plugawe, wszelkie świństwa, miejsce kremacji zwłok kogoś, kto nie dostąpił pogrzebu, zaszytu pogrzebu, kryminalistów, przestępców i tak dalej, i tak dalej. Wcześniej mówiliśmy, że człowiek, który sieje zgorszenie, Jezus mówi, że lepiej gdyby miał kamień młyński, byłby wrzucony w wodę. Teraz się okazuje, że też dobrze by było, gdyby w gehennę to strącić. Wiecie, na co tu wskazuje to? Jezus mocno łączy los gorszyciela z brakiem ucieczki, nawet po śmierci. Ktoś taki podlega sądowi Bożemu tu i tam, krótko mówiąc. To jest poważne ostrzeżenie Nowego Testamentu. Teraz skąd się ta gehenna wzięła? Czemu ta dolina ma taki mroczny klimat i się tak źle kojarzy? Kochani, to właśnie tutaj, w dolinie Hinoma, w Gehinom, w Gehennie, jest wzniesienie Tofet. Tam zszedł król Achaz i złożył w ofierze Molochowi własnego malutkiego synka. Oto jest miejsce tych, którzy gardzą maluczkimi. Oto jest miejsce tych, którzy dla swego ja, dla swojej głupiej wiary składają w ofierze to, co małe i słabe. I dlatego Jezus mówi o strąceniu tego typu ludzi i rzeczy w gehenny, w ogień gehenny, co też duchowo się przekłada na coś dużo poważniejszego niż na samą dolinę Gehinnom. Więcej macie o tym w 28 rozdziale, w drugiej księdze Kronik, jak będziecie chcieli się dowiedzieć. Król Achaz szedł i złożył Molochowi swojego malutkiego synka. To był ołtarz, na którym umierali inni maleńcy w męczarni, i zniszczył ten ołtarz, czy ten posąg Molocha, dopiero król reformator Jozjasz. Czy wiecie, jak wyglądał taki Moloch? Powiem wam, to było straszne miejsce. Moloch miał głowę krowy rogatą, dwie wysunięte metalowe łapy i stał w takim szerokim rozkroku, jakby w takiej szacie, w sukni. I tutaj była dziura. I tam, i on był odlany z żeliwa, z żelaza. I tam wkładano ogień do środka. Kiedy on się rozpalił do czerwoności, że to żelazo było gorące, na tych wyciągniętych łapach właśnie kładziono nagie niemowlęta, które się tam smażyły. To jest to, co czyniono. To było ohydą w oczach Bożych. I Bóg mówi nam, że nie mamy prawa poświęcać życia kogoś malutkiego, słabego. Czy to słabego wzrostem, czy godnością, czy siłą, czy mądrością. Jeśli myślisz, że jesteś mądry, a inni w zborze są głupcy, to uważaj, bo jutro możesz się obudzić i nie będziesz wiedział. To jest możliwe. Jeśli myślisz, że jesteś ważny, to pamiętaj, że masz to od Boga. Nie miałbyś, gdyby ci nie było dane z góry. Jeżeli ktoś z nas myśli, że jest bogaty, to przecież chyba nikomu nie muszę mówić, tak jak wam, wielu z was ciężką pracą tu w Kanadzie dorobiło się tego, co macie. Że pieniądz przychodzi i odchodzi, ale Boże błogosławieństwo nad domem to jest to, czego pragniemy. Nie myślmy o sobie wiele. Skłaniajmy się do niskich, a w swoim czasie Pan nas wywyższy. Skłaniajmy się do słabych. Uczmy ich, że kiedy będą silni w przyszłości, to też będą mogli pomagać innym słabym. Ja wiecie, pamiętam taki przykład, dałem kiedyś w zborze. Nawet nie wiedziałem, że zobaczę, jak ten przykład zadziała. Był u nas jeden brat, który stracił pracę. I wiedziałem, że żyją już któryś miesiąc z kolei bez żadnych dochodów. Bardzo ciężko było tej rodzinie. I pewnego dnia wziąłem trochę pieniędzy i tak dyskretnie włożyłem mu je w rękę, ponieważ Biblia mówi, nie wie prawica, co czyni lewica. Nie chciałem, żeby ktoś widział. I są to słowa właśnie o pomaganiu biednym. Te słowa nie dotyczą dziesięcin i darów dla Kościoła, bo te, jak czytamy w dziejach, były składane u stóp apostołów, ale właśnie pomocy biednym. I dałem mu tak do ręki i myślę, chwała Bogu, wiecie, nie ma problemu. I teraz się przed wami też nie chwalę. Chcę was czegoś nauczyć jako nauczyciel słowa na dzisiejszy wieczór. Po jakimś czasie zdobył dobrą pracę, zaczął całkiem nieźle zarabiać, naprawdę nieźle zarabiać, polepszyło się rodzinie. I wiecie, jakiego szoku doznałem, kiedy pewnego dnia kątem oka po nabożeństwie zobaczyłem, jak zbój banknotów wcisnął pewnej wdowie w naszym zborze. Wiedziałem, gdzie się tego nauczył. Wiedziałem, że nie musi zadzierać nosa, ponieważ wiedział, że błogosławieństwo pochodzi od Wszechmogącego. Bo kiedy nim nikt nie gardził, on nie gardził. Uczmy maluczkich, aby rośli na wielkich, żeby nasz zbór był duchowo wielki, a nie duchowo mały. Widzicie, Pan uczy nas, abyśmy to robili. Pan uczy nas, abyśmy nie gardzili słabymi wzrostem, ważnością, godnością, mądrością, w czymkolwiek byliby mali, ponieważ Biblia mówi, że mają swojego obrońcę, a ich aniołowie jako uprzywilejowani stoją przed obliczem Bożym. Każdy mały, który uwierzy w Boga, ma być pod naszą ochroną. Pan Jezus wie, co to znaczy pogarda i odrzucenie. Wiecie o tym? I On mówi, że nie chce, żeby oni tego doświadczali. On rozumie tych, którzy szli przez to. I w tym nauczaniu Pan Jezus ogłasza, u mnie tego nie będzie. To jest tak jak właściciel mieszkania, do którego przychodzi palacz, chce palić, ale jeśli u ciebie w domu się nie pali, to co mu mówisz? U mnie w domu się nie pali. Pan Jezus mówi, u mnie w domu się nie poniża słabych. Ten dom będzie im schronieniem i ratunkiem. Ten dom będzie się nazywał Kościół. Ten dom w waszym wypadku będzie się nazywał Polski Kościół Pełnej Ewangelii w Toronto. Tutaj słabi mają swoje miejsce. Wolę, żeby w moim zborze przychodziło 5 gangsterów, 5 dyrektorów domu publicznego i 15 alkoholików, niż jeden religijny wariat z tym religijnym szczękościskiem, jakiś maniak. Nikt ich nie potrzebuje. Są zbędni. Kiedy kocham Chrystusa, to opiekuję się i wspieram, a nie poniżam mojego bliźniego, bo Kościół nie gardzi tym, co słabe. W tym królestwie nie jest tak, że dzieci nie mają głosu. Tutaj dzieci mają głos. Z ust niemowląt odbiera sobie chwałę. Z ust małych i prostych modlitw odbiera sobie chwałę. Nawet najprostsze modlitwy powodują, że Bóg może usłyszeć. Pamiętam taki przykład, który na Ukrainie się wydarzył. Pewnie niektórzy z was mówili mi, że słuchacie kaset od nas, to słyszeliście, ja o tym mówiłem. Kiedyś jeden z takich braci naszych, przyjaciel, pastor mój, Mikołaj, spotkał taką dziewczynę, wiecie, w nocy na ulicy. I ona, taka jakaś dziwna była, wracał po konferencji, po takim spotkaniu. Wy też tu macie pewnie takie spotkania braterskie, prawda? One się późno kończą. I jakoś mu się nie chciało wracać autobusem i szedł na nogach. I ona płakała. I on się tak zatrzymał, tak się pyta, co ty płaczesz, kobieto, co ci się stało? Ona mówi, jak chcesz mi pomóc, daj mi trochę pieniędzy. On mówi, nie mam pieniędzy. Ale powiedz, co ci się stało. Wiecie, żeby nie przedłużać, okazało się, że ona była matką, miała córeczkę, która już miała ponad 3 lata, nigdy nie mówiła, nie chodziła, dziecko prawie 4-letnie, powinno mówić, powinno chodzić. A ona płakała, bo to dziecko umierało i wszystko, co miała, wydała na lekarzy. Mówi, że sprzedała już meble, telewizję, tapczan, co mogła, to sprzedała.
i wyszła na ulicę tego wieczoru, aby sprzedać samą siebie. I on jej mówi: słuchaj, ja znam lekarza, który może pomóc twojemu dziecku. A ona mówi: nie ma takiego lekarza, ja już nie mam pieniędzy na żadnych lekarzy. A on opowiada, o Jezusie jej opowiedział. Wiecie, kiedy jej opowiedział o Jezusie, ona mówi: czy ten Jezus może usłyszeć mnie wszędzie? On mówi: tutaj, nawet teraz. I on się pomodlił i do niej mówi: pomódl się tak, jak potrafisz. I ona, wiecie, jak się pomodliła, słuchajcie, każdy teolog tą dziewczynę by wyśmiał. Ona się pomodliła, mówi: Panie Jezu, jak Ty naprawdę jesteś to, co ten człowiek powiedział, że jesteś, to idź tą drogą prosto, tam potem skręcisz w lewo i zobaczysz taki biały budynek. Tam wejdź na pierwsze piętro po prawej. I nie gniewaj się, że nie ma mebli, bo sprzedałam. Na podłodze leży moje dziecko. Jak je uzdrowisz, to Ci oddam życie. Amen. Wam nie przedłużać historii, powiem, na drugi dzień o 9:00 ta dziewczyna była w zborze razem z tym dzieckiem. Aleluja. Wiecie, ona mówi: przyszłam do domu tamtego wieczoru. Wchodzi i zobaczyła po raz pierwszy w życiu swoją córkę, jak stała. Nigdy wcześniej dziecko nie stało. I po raz pierwszy w życiu usłyszała jej głos i dziecko do niej powiedziało: mama, on tutaj był. I to jest nasz Bóg. To nie jest Bóg, któremu potrzebna jest nasza mądrość i nasze wylewne słowa. To nie jest Bóg, który potrzebuje nie wiadomo jakich, wiecie, wspaniałych pamfletów od nas, czy nie wiadomo jakich recytacji. Błogosławię Was i powierzam Was takiemu właśnie Panu. Dziękuję Wam za czas, który mogłem z Wami mieć tu w Toronto. Za to, że mogłem z Wami być. Mówimy, że jako Kościół jesteśmy tu, aby naśladować i uczyć się Pana Jezusa. I to słowo kończy się, że Syn Człowieczy przyszedł przecież, by ratować to, co zginęło. A po co Ty przyszedłeś? Po co ja przyszedłem? Po co my chodzimy po tej ziemi? Czy nie po to, by naśladować Pana Jezusa? Błogosławię Was i dziękuję, że mogłem ten czas z Wami spędzić. Przekazuję pastorowi nabożeństwo dalej. Amen.